Dzień dobry Państwu, a dzisiaj u mnie nie COVID, nie polityka, tylko skarby. Ale szczególne skarby, tajemnicza szafa pułkownika Witolda Z., byłego pułkownika Służby Bezpieczeństwa, później byłego wiceszefa UOP-u na Śląsku. To znalezisko, a w nim cuda, o tym wszystkim będę rozmawiał z naszym gościem. Dzień dobry do profesora Andrzeja Zawistowskiego z Instytutu Pileckiego.
Dzień dobry.
Panie profesorze, co też, czyją karierę może szafa Witolda Z. złamać?
Może złamać karierę być może kilku osób. Na pewno przyniesie kłopoty przynajmniej jednej, to już wiemy. Być znaczy, może wprawi
Witoldowi kłopoty. Z. przyniesie kłopoty, jak rozumiem.
Oczywiście, za przechowywanie dokumentów, które powinny trafić do Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
No dobrze, ale komu jeszcze? No bo skoro to skarby, skoro to takie ważne, to tam w środku muszą być ważne dokumenty. To może najpierw wyjaśnimy, co było w tej szafie?
No właśnie, wiemy to na razie tylko i wyłącznie z omówień prasowych, z komunikatu prokuratury IPN, z prokuratury służb, które wspierały prokuraturę IPN w przejęciu tych dokumentów. Więc wiemy, że są tam dokumenty zarówno dotyczące okresu lat 30. i dotyczy to Wojska Polskiego z lat 30. i pracy w kierunku Czechosłowacji, jak to się wówczas mówiło, ale są to również materiały z okresu II wojny światowej.
No tam jest podobno wykaz funkcjonariuszy Gestapo i Abwery oraz, co chyba jeszcze bardziej ciekawe, agentów Gestapo, tak. Abwery, agentów niemieckich w czasie wojny.
Tak, to są te materiały, to są materiały, gdzie spadają konkretne imiona, nazwiska, co więcej, biografie tych osób nie tylko z czasów wojny, ale również z okresu powojennego.
No właśnie, jak rozumiem, to może być przedmiotem na przykład handlu.
To może być przedmiotem handlu, to może być przedmiotem szantażu.
No tak, to znaczy dzień dobry, mam dokumenty, że pański tata był agentem Gestapo. I chętnie panu odstąpię, bo może pan jest zainteresowany taką pamiątką rodzinną. Rozumiem, że tak mogłaby wyglądać taka rozmowa, tak?
Niewykluczone, że tak mogłaby wyglądać taka rozmowa. Ja nie mówię o tym, że tak mógł mówić człowiek, który miał te dokumenty teraz, ale te dokumenty, jeżeli by pojawiły się na czarnym rynku, a tylko na czarnym rynku one mogłyby się pojawić, bo należą do państwa polskiego i powinny trafić do archiwum.
No właśnie, ale panie profesorze, bo zawsze jak jest takie znalezisko, na przykład, nie wiem, znaleziono 100 kilo heroiny, no to się podaje wartość czarnorynkową takiego narkotyku. Tu możemy w ogóle oszacować jakąś wartość czarnorynkową szafy pułkownika Witolda Z.?
Powiem inaczej. W tamtym roku pojawiła się oferta sprzedaży około 300 dokumentów z getta. To są były dokumenty niemieckie, z getta w Łodzi. To były dokumenty niemieckie i sprzedający zażądał wówczas 60 tysięcy złotych za 300 dokumentów.
No ale to wtedy, gdy on je chce sprzedać mniej więcej legalnie, to znaczy albo polskim archiwum, albo na przykład chce je sprzedać Instytutowi Hoovera, który zbiera z całego świata przeróżne dokumenty. Ja pytałem o co innego. Jaką to wartość może mieć czarnorynkową? To znaczy, no właśnie, idę do prezesa banku i mówię mu, że jego ojciec albo jego dziadek był donosicielem Abwery.
To był czarny rynek, bo tamte dokumenty też powinny trafić do Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Natomiast oczywiście w takich wypadkach ewentualnego szantażu, to możemy tylko domniemywać, jakie to są sumy. Bo to jest oczywiście suma taka, jaką może zapłacić osoba zainteresowana, jaka chce zapłacić osoba zainteresowana.
Tam były też dokumenty dotyczące właśnie raporty ze Śląska po wprowadzeniu stanu wojennego, przeróżne inne dokumenty. Bardzo ciekawa jest historia z takimi dokumentami dotyczącymi mienia pożydowskiego, czyli kamienic pożydowskich. Najpierw mówiono, że tam znaleziono te dokumenty. Później się okazało, że ich tam nie ma jednak. No ale podobno były. Były albo i nie były. Bardzo ciekawa historia. Gdzie są te papiery, gdzie są te kwity? Nie wiadomo. Zniknęły z szafy. Panie profesorze, czy to jest coś warte?
Oczywiście, że to jest warte. Oczywiście byśmy powiedzieli, że dla badaczy i dla historyków są to dokumenty bezcenne.
Ale palnik o historyków, niech się pan nie gniewa, panie profesorze. Wy nie macie pieniędzy. Po co wy nam? Pytanie jest takie, czy można to sprzedać, bo inaczej. To pytanie, po co pułkownikowi Witoldowi Z. takie kwity? Po co w ogóle te dokumenty? Co on takie hobby miał, że zbierał stare, niepotrzebne papierzyska?
Tak, nie można tego wykluczyć, że pan pułkownik po prostu miał sentyment do dokumentów, na których pracował przez dziesiątki lat prawdopodobnie. Natomiast oczywiście mogło być to zabezpieczenie na przyszłość, tak jak takim zabezpieczeniem były dokumenty, które Kiszczak trzymał w swojej szafie, dotyczące między innymi Lecha Wałęsy, ale przypomnę, że nie tylko.
No właśnie. Panie profesorze, profesor Andrzej Zawistowski z Instytutu Pileckiego jest naszym gościem. Panie profesorze, wspomniał pan o szafie Kiszczaka, to taka najważniejsza, najbardziej nam znana z szaf. Tam były dokumenty, między innymi podpis Lecha Wałęsy jako TW Bolek. To rzeczywiście wywołało ogromną sensację i poruszenie, ale pytanie brzmi, ile takich szaf może być jeszcze? Jakich dokumentów nam brakuje i istnieje podejrzenie, że ktoś je jeszcze gdzieś przetrzymuje?
Proszę pamiętać, że w takim powszechnym mniemaniu jest tak, że tych dokumentów, które nie ma, zostały spalone. My trochę widzimy to przez pryzmat filmu Psy, że one wszystkie zostały spalone na wysypisku śmierci. A to nie było tak. Część funkcjonariuszy SB wynosiła te dokumenty w różnym celu. W celu sprzedaży, w celu zabezpieczenia się na przyszłość, w celu szantażowania być może. Jeżeli byśmy policzyli, że 24 z małym hakiem tysięcy osób pracowało w SB w 1988 roku, to powiedzmy 0,5% tych funkcjonariuszy zadbało o swoją przyszłość w ten sposób, no to mamy ponad 100 takich szaf czy pawlaczy, jak w przypadku generała Kiszczaka, gdzieś jeszcze w Polsce być może ukrywanych. No ale to są wszystko domniemania.
To są domniemania, że tam w tych szafach są przeróżne dokumenty, o których myślimy, że są zaginione, tak? Że to są te takie białe plamy w archiwum IPN-u.
Były takie przypadki, że te dokumenty wypływały i to już w latach 90. W 92 roku był taki proces SB-ków oskarżonych o stosowanie przymusu fizycznego, prześladowanie opozycjonistów. I jeden z SB-ków przyszedł na posiedzenie sądu, wyjął steczki, oryginalne dokumenty tajnego współpracownika i zaczął się nimi bronić.
No to figla, rzeczywiście. No ale panie profesorze, jeszcze raz spytam, to po co tym ludziom te kwity? Pan mówi, że jako zabezpieczenie, czy no właśnie, jako zabezpieczenie przed czym?
Popatrzmy, co było z szafą Kiszczaka. Przecież Kiszczak zamierzał te kwity wykorzystać już w połowie lat 90. W momencie, kiedy wybuchła sprawa tak zwanego Lina. On już przygotował nawet list do dyrektora archiwów państwowych z przekazaniem tych dokumentów. Czyli tymi dokumentami już wówczas w jakiś sposób chciał zakryć.
Znaczy chciał uderzyć w Wałęsę, który to Wałęsa ujawnił, że Oleksy był agentem. I wtedy Kiszczak wyjmuje papiery, mówi ta-dam, ta-dam, a Wałęsa też.
No właśnie. Ale proszę pamiętać, że o szafie Kiszczaka my się dowiedzieliśmy w pierwszym rzędzie już w 99 roku. Nie wiem, czy pan pamięta.
Pamiętam, ale to dowiedzieliśmy się tylko, że jest coś takiego, a nie co w nim jest.
Oczywiście. Znaczy część się dowiedzieliśmy, bo nagle Czesław Kiszczak w 99 roku wyciąga filmy i pokazuje dziennikarzom, jakie ma ładne filmy ze spotkań w Magdalence. I wszyscy patrzą na to wielkimi oczyma.
Profesor Andrzej Zawistowski jest naszym gościem i to informacja dla tych, którzy są zainteresowani dalszym ciągiem tej rozmowy. Będzie naszym gościem na rmf24.pl oraz winteri.pl, a słuchaczom radia musimy już podziękować i życzyć miłego i bezpiecznego dnia. Panie profesorze, to wróćmy do rozmowy o szafie Kiszczaka. Bardzo ciekawa w ogóle była ta historia z odnalezieniem tych dokumentów. Znaczy one się odnalazły w ten sposób, że pani Kiszczakowa je po prostu przyniosła.
Znaczy ona przyniosła kilka dokumentów, żeby powiedzieć, że to co, pokazać, że to co mówi prezesowi instytutu jest prawdą. I przyniosła dokument, który był oryginalny, żeby pokazać, że ona nie zmyśla.
Mm-hmm. No i co wtedy? Ale ona tak chciała przyjść, powiedzieć, a ja mam takie coś, czy ona chciała za to, no zdaje się, że chodziło o pieniądze.
Tak, ona chciała sprzedać te dokumenty, bo to już było jakiś czas po śmierci generała Kiszczaka i no, ona szukała jakiegoś źródła utrzymania. Ja mam taką teorię swoją, o której już wówczas mówiłem, że jej się po prostu instytuty pomyliły.
To znaczy IPN z czym jej się pomylił?
Z Instytutem Hoovera.
No właśnie, to jest amerykańska instytucja archiwalna, która zbiera przeróżne dokumenty, prawda?
Tak. Jest to taki ośrodek na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii, w który zbiera dokumenty, publikacje, książki, ale przede wszystkim specjalizuje się właśnie w zbieraniu archiwalnych dokumentów też dotyczących Europy i też dotyczących Polski. Szacuje się, że kilkanaście, może nawet 20% tych dokumentów, które są w tym Instytucie Stanforda, są to dokumenty dotyczące bezpośrednio albo pośrednio Polski. I to zarówno z okresu II wojny światowej, jak również z tego, co już wiemy, z lat 90.
A czy te dokumenty są udostępnione badaczom?
Tak, polscy badacze jeżdżą tam, korzystają. No, słynna historia dzienników Rakowskiego. Mhm. Które dzięki temu, że Rakowski sprzedał je do Stanów Zjednoczonych, do tego instytutu, można było porównać to, co zostało opublikowane z taką informacją, że w tych dziennikach nic nie zostało zmienione, nic nie zostało zredagowane, tak. Z oryginałami tych dzienników, które znajdują się właśnie tam. I to zostało dokonane.
A propos, jak wyglądało to porównanie?
No to porównanie wyglądało między innymi w ten sposób. To profesor Paczkowski między innymi o tym pisał, profesor Andrzej Paczkowski, między innymi to, że w wersji wydanej wygładził Rakowski na przykład swój stosunek do Jaruzelskiego. W momencie, kiedy został odsunięty na boczny tor w połowie lat 80., no był bardzo krytyczny w stosunku do Jaruzelskiego, to tutaj w wydanej wersji to wygładził. Zresztą nawet jak czytamy dzienniki Rakowskiego wydane, to widzimy, że coś tam się nie zgadza, jak chociażby to, że on w 31 sierpnia 80 roku widzi, że powstała Solidarność.
To jest prawda, ale tam są też ciekawe inne rzeczy. To znaczy mam na przykład takie wrażenie, że Rakowski w latach 60. pisze z taką ogromną estymą, wymieniając imienia i nazwiska tych młodzieńców opozycyjnych, takich jak Adam Michnik czy Jan Lityński. To byli wtedy naprawdę mało istotni, z perspektywy oczywiście Rakowskiego, jacyś tam mało istotni opozycjoniści, ale on z taką ogromną... Na im ogromnym szacunkiem o nich pisze. No, widać, że to było redagowane.
Powiem tak, jeżeli chodzi o Adama Michnika, to chciałbym zauważyć, że jak on miał 17 lat, to o nim już Władysław Gomułka.
No jasne, ale Gomułka mówił o nim trochę inaczej niż
że mówił o nim zdecydowanie nawet.
Dobra, ale zostawmy Gomułkę, zostawmy Rakowskiego, wróćmy do naszych baranów, czyli do tych dokumentów, bo to, co jest ciekawe, to rozumiem to, że oprócz tego, że one mają wartość historyczną, i że wszystko to, co pułkownik Witold Z zebrał, ma wartość dla historyka pracującego później nad nimi, to właśnie one miały też wartość, no właśnie, biznesową, taką, że mogły być elementem szantażu. A czy to ma wartość polityczną?
No to oczywiście tak, no bo pytanie, do kogo z tymi dokumentami będzie się chciało dotrzeć, o kim tam jest. Dam przykład znowu, to gdzieś przeszło chyba... Mało zauważenie, w 2006 roku w okolicach wyborów samorządowych w jednym z miast na północy Polski, w czasie bitwy samorządowej w bardzo niewielkim mieście, sztabowcy jednego z kandydatów na burmistrza wyjęli oryginalne dokumenty SB i zaczęli szantażować przeciwnika politycznego na poziomie samorządu niewielkiej miejscowości.
No, proszę Państwa, takie rzeczy na poziomie burmistrza. Także no, jak ktoś był agentem...
No to jeżeli na takim poziomie się takie rzeczy zdarzają i proszę zauważyć, że ktoś musiał mieć dokumenty zebrane dokładnie pod daną społeczność lokalną. To nie jest tak, że to były dokumenty, które dotyczyły kogoś w Warszawie, ministra spraw wewnętrznych.
To musiał być jakiś pułkownik, znowu kolejny pułkownik hobbysta. Pamięta pan taki film Oficerowie? Był najpierw oficer, później oficerowie i trzeci oficer.
A tak,
był. To w serialu, to serial Oficerowie według scenariusza Wojciecha Tomczyka. Tam jest taka puenta, no wszyscy już to widzieli, więc chyba mogę zdradzić, zdaje się, drugiej serii, w której takim szefem wszystkich szefów okazuje się grany przez Przoniaka były pan pułkownik, skromny pan, który chodzi z pieskiem na spacery, bo to u niego są te wszystkie najważniejsze dokumenty.
Tak, to oczywiście, ja pokażę panu inny przykład filmowy. Jeżeli sobie przypomnimy taki serial, który ukształtował przy całym znaczeniu propagandowym spojrzenie wielu Polaków na II wojnę światową, całych pokoleń Polaków, czyli Stawka większa niż życie. To w przedostatnim odcinku pod tytułem Spotkanie pułkownik Ring zatapia skrzynię nie z kosztownościami, nie z dziełami sztuki, nie z dolarami czy złotem, tylko z dokumentami. I później wywiad amerykański i wywiad polski czy sowiecki, prawda, ścigają się, żeby znaleźć tą skrzynię, właśnie tą skrzynię, w której są nazwiska kogo? Agentów Gestapo w Polsce.
Pułkownik Witold Z. poszedł tropem Hansa Klossa, proszę Państwa. To jest tak, to bardzo ciekawa informacja. Pan opowiadał, że te dokumenty były bardzo ważne, ale bardzo ważne były nie tylko prawdziwe dokumenty, ale na przykład prawdziwe papiery, prawdziwe formularze, prawda?
Tak.
A dlaczego?
Tak, gdy kończyła się wojna i za frontem sowieckim poruszały się tak zwane trafiejne komandy, czyli oddziały zdobywcze, brygady zdobywcze, to w różnym momencie różnie nazywano, to one zajmowały się rozbiórką, grabieniem majątku. To znaczy, czy to były demontaże fabryk, później już powołano specjalne grupy tylko do demontaży fabryk przeznaczonych. To były grupy, w których byli specjaliści od historii sztuki, którzy przeglądali dzieła sztuki, które można zabrać, wywieźć i tak dalej, i tak dalej. Ale jednym z głównych takich głównych zdobyczy, na które liczono, to były zawartości kancelarii. I nie tylko dokumenty, chociaż to też, przecież dokumenty, masę polskich dokumentów z okresu przed II wojną światową ciągle jest w Rosji. Ale to były dokumenty niewypełnione. Oryginalne druki, oryginalne pieczęcie, oryginalny tusz.
Oryginalny druk i oryginalny tusz, aż tak bardzo zwracano na to uwagę?
Tak, bo to jest jeden z podstawowych sposobów na sprawdzenie autentyczności dokumentu, to sprawdzenie, czy ten tusz, który jest użyty, rzeczywiście jest tuszem, który mógł być wyprodukowany wtedy, a nie wcześniej.
No dobrze, no to w takim razie proszę powiedzieć nam, proszę puścić w oce fantazji. Do czego były Sowietom, do czego im miały służyć takie puste dokumenty, puste druki in blanco z pieczęciami i z tuszem?
Znaczy powiem tak, że ja nie muszę puszczać wodzów fantazji, nie tylko dotyczących Sowietów, bo ja podejrzewam, że Amerykanie robili dokładnie to samo po drugiej stronie frontu.
A co robili?
Zbierali tego typu dokumenty, tego typu druki, tego typu pieczęcie.
No tak, ale to po co? Ale pytanie właśnie
dla
po co?
Służb specjalnych jest to rzecz niezwykle korzystna, bo dzięki niej można budować fałszywe biogramy. Fałszywe biografii. No bo przecież tacy nielegałowie, jak to się mówi językiem służb, którzy byli wysyłani w różne miejsca, musieli mieć dokumenty, które potwierdzają ich tożsamość. O ile łatwiej jest, jeżeli oni posługują się rzeczywiście dokumentami.
Te dokumenty
mogą mieć ze sobą.
No tak, to rzeczywiście ciekawy wątek. Panie profesorze, zostawmy szafę, zostawmy skarby w szafie pułkownika Witolda Z. Ta historia zapewne jeszcze nie jest, no tak, nie, ta historia nie jest do końca zbadana i ta szafa, i tutaj posłużę się dość takim nieoczywistym porównaniem, nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. My się jeszcze o tej szafie pewnie nasłuchamy. Natomiast chcę z panem porozmawiać o pandemii, bo pan podczas jednych z wystąpień mówił, że to edukacja stała się jedną z największych ofiar koronawirusa.
Mówiłem to wiosną ubiegłego roku, kiedy dopiero poznawaliśmy się z pandemią i prawdę mówiąc chyba nikt nie przypuszczał, że rok później będziemy z nią dalej na co dzień. I mówiłem o tym, że to jest jedna z pierwszych ofiar koronawirusa, dlatego że my skutki tego, co się dzieje w edukacji, to mam na myśli zarówno edukację na poziomie szkoły podstawowej, jak i uczelni wyższej. Będziemy z nimi się zmagać długo po tym, jak pandemia się skończy. Dam przykład bardzo prosty. W Szkole Głównej Handlowej, w której też pracuję, w czerwcu, lipcu będziemy wypuszczali kolejnych magistrów, którzy będą kończyli studia magisterskie, czyli też studia dwuletnie. Proszę sobie zdać sprawę, że ci ludzie w auli spędzili 5 miesięcy w czasie całych studiów magisterskich, pomiędzy licencjacem a magisterką.
No ale ja rozumiem, że oprócz tego, że to im towarzysko zaburzyło plany na życie, no bo nie poznali nikogo fajnego i tyle, no to Czy pan mi chce powiedzieć, że będziemy mieli gorzej wykształconych, niedouczonych lekarzy, niedouczonych ekonomistów, nie daj Boże inżynierów, którzy nam zaraz zrobią psujące się drogi i mosty, z których będziemy spadać? Ta apokalipsa nam grozi, bo wyjdą niedouczone roczniki?
Nie, ja nie powiem, że oni są niedouczeni. Nie postawię takiej tezy, bo nie jestem uprawniony, żeby oceniać poziom kształcenia ludzi, którzy będą wychodzili z uczelni w tej chwili. Natomiast pan powiedział, że towarzystwo, ale to jest bardzo ważne. I to nie chodzi mi o towarzyskie spotkania przy jakiejś orężadzie gdzieś tam w pubie po zajęciach i dyskusje, ale na przykład spotkania w auli, czy to z wykładowcami, czy spory z innymi kolegami. No bo przecież edukacja to nie tylko uczenie się na pamięć wzorów, rozumienie procesów chemicznych czy procesów ekonomicznych, ale to jest również pewna umiejętność formułowania tez, ich falsyfikowania bądź ich potwierdzania.
Ale ja to widzę na przykładzie własnym moich dzieci. No moja 16-letnia córka cały czas chodzi i jest wściekła, że no ona nie chodzi do szkoły. Ona chce chodzić do szkoły, ona się chce spotykać z koleżankami. Jak się domyślam, nie tylko z koleżankami, ale też z kolegami. Serdeczne pozdrowienia dla pewnego Karola. I ja rozumiem, że no, oni wszyscy tak są spragnieni tego typu spotkań, tego typu interakcji z nauczycielami, z rówieśnikami. Są tego pozbawieni.
Ale to nie jest tylko zasada towarzystwa. To nie jest tylko to nie jest spotkanie towarzyskie. Bo przecież szkoła nie tylko uczy, przepraszam, powiem banał, ale wychowuje. A tak w określonej grupie społecznej.
Panie profesorze, na koniec miało nie być o polityce, a na koniec będzie o polityce, ale polityce historycznej. Profesor Terlecki, historyk, ale teraz głównie znany przecież jako poseł, szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu, powiedział, że funkcjonariusze publiczni, którzy należeli na przykład do PZPR, powinni złożyć rezygnację. Powiedział to od tak, teraz. Myśli pan, że dekomunizacja po 30 latach ma jeszcze jakiś sens?
No rzeczywiście znam tą wypowiedź pana profesora Terleckiego i chyba tylko wypowiedź, no bo przecież jeżeli popatrzymy na życiorys różnych działaczy publicznych z każdej strony sceny politycznej.
Także działaczy PiSu oczywiście. Tak.
No, też oczywiście działaczy PiSu, no to ludzi, którzy legitymację partyjną mieli w kieszeni jest cała masa. Ja też przecież widuję w mediach publicznych osoby, nie wiem, widuję rzecznika klubu parlamentarnego PZPR z 89 roku, który jest stałym komentatorem w mediach publicznych na przykład. Mm-hmm. Więc rozumiem, że jest to jakaś wypowiedź, jakaś idea, ale czy za tym to oznacza, że będą jakieś podjęte kroki?
Nie sądzę właśnie. On powiedział, że powinni złożyć rezygnację. Tak jak rozumiem, oni się powinni sami poczuć do tego.
Być może, ale tak jak powiedziałem.
Prychnął pan, panie profesorze, bo rozumiem, że nie wierzy pan w to, że ktoś po 30 latach poczuje się nagle, może rzeczywiście robiłem źle, to może ja już złożę rezygnację. Tak?
Ale ja zwrócę na coś innego uwagę, że proszę zauważyć, że wrzucamy wszystkich do jednego worka. Ale wśród tych ludzi, którzy dzisiaj są publicznie aktywni i którzy mają w swoich życiorysach ten skrót czteroliterowy PZPR, są też ludzie, którzy w 81 albo 82 roku zachowali się w ten sposób, że rzucili tymi legitymacjami w momencie wprowadzenia stanu wojennego, co wymagało jednak posiadania jakiegoś kręgosłupa i wymagało jednak odwagi.
No tak, to prawda, że mówienie o wszystkich, że no, każdy był taki sam, jest no, cokolwiek ahistoryczne.
Tak, dokładnie tak, bo proszę pamiętać, że inaczej powinniśmy traktować tych, którzy tkwili w PZPR-ze do końca, pomimo tego, co się działo, a inaczej tych, którzy właśnie w momencie stanu wojennego, kiedy ludzie byli internowani, telefony były wyłączone, szli do swoich organizacji partyjnych i rzucali na stół legitymację. To wymagało odwagi. To trzeba podkreślić.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko panu I Państwu oczywiście, naszym gościem był profesor Andrzej Zawistowski z Instytutu Pileckiego. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
Do widzenia.